Pan Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku, jest gościem Radia 5. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A my będziemy rozmawiać na temat zbliżającej się rocznicy. 11 listopada, odzyskanie niepodległości, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. No i na samym początku to może wyjaśnijmy, dlaczego ta data, dlaczego akurat 11 dzień listopada, a nie na przykład 10 listopada, 9 listopada czy 1 grudnia?
No, jest to taka data symboliczna, ponieważ 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna, która sprawowała władzę w Polsce, przekazała ją formalnie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który stał się naczelnikiem państwa.
I to jest data właśnie upamiętniająca to wydarzenie. Jak to jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości? Tyle lat czekaliśmy od zaborów właśnie na wolność, właśnie na odzyskanie niepodległości, a tu nagle w 1918 roku, dokładnie 11 listopada, Polska odzyskuje niepodległość. Czy to jest tak, że jeszcze 10 listopada Polski nie było, 11 już się pojawiła na mapach?
Oczywiście datem to należy traktować bardzo symbolicznie, bo odzyskanie niepodległości było procesem. Tak jak pan wspomniał, okres zaborów to trwał 123 lata. Wtedy w Europie dokonały się bardzo istotne przemiany, ponieważ ja to zawsze tak porównuję, że Polska straciła niepodległość w czasie, kiedy istniały wielonarodowe imperia. Rzeczpospolita też była takim imperium składającym się z wielu narodów, tak? Nie było jeszcze tych nowoczesnych nacjonalizmów, czyli tego nowoczesnego poczucia świadomości narodowej, a po tych 123 latach te wszystkie imperia runęły, Austro-Węgry, Rosja, Cesarstwo Niemieckie i pojawiły się państwa narodowe. To jest taka duża przemiana. Oczywiście to była właśnie jedna część tego procesu, która trwała te przez 123 lata. Ale już tak wracając formalnie do procesu odzyskiwania niepodległości, to oczywiście po 11 listopada, po przejęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego, należało też granice nowego państwa ustalić. Jak wiadomo, był to bardzo długi proces, który zakończył się dopiero w 1921 roku po wojnie bolszewickiej, traktatem ryskim. To była granica wschodnia, należało też wywalczyć sobie granicę zachodnią, powstania wielkopolskie, powstania śląskie, wszystkie te plebiscyt na Warmii i Mazurach, to też była część tego odzyskiwania niepodległości. Częścią tego odzyskiwania niepodległości było też scalenie różnych systemów, czy systemu kolejowego, jak wiemy, w zaborze rosyjskim była inna szerokość torów, systemów prawnych, no, w zaborze pruskim, w zaborze austriackim i rosyjskim panowały różne kodeksy. I to trzeba było wszystko scalić, był to proces, no, który też wyszedł dwudziestolecie międzywojenne, no, na lata. Jeszcze mamy te różnice nawet dzisiaj, prawda, między zaborem.
Dwudziestolecie międzywojenne to właśnie. To jest traktowane jako czas takiego przystosowywania się. No nawet jeżeli chodzi o ruch drogowy w Austro-Węgrzech, to przecież był taki ruch lewostronny, tak jak w Anglii. Ale wracając właśnie do odzyskania niepodległości. Jeżeli już mówimy o odzyskaniu niepodległości, jeżeli już mówimy o tym procesie, to może powiedzmy, co sprawiło, że Polacy przez 123 lata, kiedy nie było państwa polskiego, to jednak Polacy istnieli i nie straciliśmy tej świadomości. Nie wiem, czy to świadomość właśnie narodowa, czy to świadomość tego, że jesteśmy Polakami i tego dążenia właśnie do stworzenia własnego kraju. Skąd to się wzięło? Wiele narodów, których już obecnie nie ma, przez tak długi okres czasu straciły swoją świadomość narodową.
To znaczy, ja myślę, że ta świadomość narodowa, o której mówimy tak w socjologii czy w historii, ona się pojawia gdzieś tam z końcem XIX wieku, ona też istniała w troszeczkę innej postaci wcześniej w Polsce. Narodem wcześniej była oczywiście szlachta. Chłopi i mieszczanie nie byli wliczani do narodu, a myśmy szlachty mieli tak od 7-10% w porównaniu z Europą Zachodnią. Potem te procesy po powstaniach, szczególnie listopadowym i styczniowym listopadowym, ten proces tworzenia się narodu zostaje troszeczkę rozszerzony na inne warstwy, też na chłopstwo, prawda, tworzy się inteligencja i wbrew pozorom to, że przetrwaliśmy jako naród, tak jako społeczność, która definiuje się jako Polacy, to jest też w cudzysłowie zasługa zaborców, którzy stosowali bardzo brutalne metody pozbawiania Polaków tożsamości. Była to w zaborze pruskim germanizacja, w zaborze rosyjskim rusyfikacja, wywożenie na Syberię. To zawsze wywołuje taki trochę efekt sprzeciwu, prawda, i te powstania też były wyrazem tego sprzeciwu. Także tutaj był to cały zespół czynników, które no, zdecydowały o tym, że jednak ta tożsamość narodowa przetrwała, ona wręcz ewoluowała w stronę tego, czym jest dzisiaj polskość. Pojawiła się narodowa demokracja, pojawił się. I tutaj też jest to bardzo ciekawe, jeżeli weźmiemy sobie, porównamy Polski, na przykład ruch robotniczy na tle innych ruchów europejskich, na przykład robotniczych, na przykład w Rosji, to nasza Polska Partia Socjalistyczna, której działaczem był również Józef Piłsudski, ona bardzo mocno akcentowała element odzyskania niepodległości, w odróżnieniu od komunistów, których to w ogóle nie interesowało. To miała być jedna wielka republika światowa, robotnicza, tak, a tutaj jednak nawet ta tożsamość narodowa była widoczna w polskim ruchu robotniczym, którego częścią był też Józef Piłsudski.
No możemy to powiedzieć, jest, że tak, różne tematy łączyły właśnie Polaków, między innymi również język, którego nie trzeba było odtwarzać, który był cały czas żywy przez te 123 lata.
Tak, on oczywiście ewoluował, bo wiadomo, że pojawiały się nowe zjawiska, które trzeba było nazwać.
Ale język polski przetrwał. W odróżnieniu na przykład od języka naszych wschodnich sąsiadów, który w niektórych miejscach, na przykład jeżeli chodzi o język białoruski, no w niektórych miejscach został wyparty przez język rosyjski.
No tutaj jest duża zasadnicza różnica. Język białoruski był raczej językiem niższych warstw społeczeństwa, chłopstwa, tak? A język polski był też językiem warstw inteligenckich. On miał też dokumenty pisane, także miał o wiele dłuższe i tradycje. Był też spisany, istniał już w postaci takiej pospowiedzi pisemnej, tak? Jak kultury piśmiennej. Polacy byli kulturą piśmienną, nie tylko opartą na przekazie ustnym. To jest zasadnicza różnica. Ten język był ukształtowany i on też rozwijał się dalej i ma się chyba dobrze.
I przez te 123 lata cały czas się utrzymał, to może przejdźmy do terenów, na których obecnie mieszkamy. Na Mazurach. Te Mazury, na których obecnie mieszkamy, te tereny nie należały w 1918 roku, no i w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski. Ale jednak jakieś reperkusje tego, co się wydarzyło 11 listopada, odczuwali mieszkańcy tych terenów.
Tak, oczywiście. Tego nie dało się odczuć, ponieważ jak wszyscy wiemy, kilkanaście kilometrów stąd w Proskach była granica między Prusami wschodnimi, a wcześniej zaborem rosyjskim. W tym momencie stała się ta granica granicą z Polską, więc taka zasadnicza zmiana nastąpiła dla mieszkańców, a dla tutejszych mieszkańców traktat wersalski, który dawał Polsce niepodległość, miał też taką daleko idącą konsekwencję, którą były plebiscyty. Jak wiemy, na żądanie Romana Dmowskiego ogłoszono plebiscyty w południowych Prusach wschodnich, tutaj w Ermiacji i Mazurze mieli się wypowiedzieć na temat, czy chcą należeć do Prus wschodnich, Niemiec czy do Polski. To oczywiście implikowało, czy pociągało za sobą takie konsekwencje, że trwała ta kampania plebiscytowa. I no tutaj trzeba powiedzieć, że została aktywowana cała masa bardzo negatywnych stereotypów związanych z Polską. Ten stereotyp Polnische Wirtschaft, czyli polskiej niegospodarności, polskiej gospodarki, on był bardzo żywy tutaj w szczególności pogranicza. Ta akcja plebiscytowa była tutaj koordynowana przez różne organizacje niemieckie, stowarzyszenia, tak, i to była taka bezpośrednia konsekwencja tego. Polska przegrała, to też ma pewne jakieś tam logiczne uzasadnienie. Mazurzy do 1945 roku, czy Mazury nie były w granicach Polski, Mazurzy byli też Ewangelikami. I to bardzo ciekawie na przykład pokazuje reakcję Mazurów na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jeden z wierszy Michała Kajki, gdzie on bardzo się cieszy z tego powodu, że Polska odzyskała niepodległość, niemniej jednak definiuje się jako Mazur, czyli jako ktoś inny. Więc to były takie te konsekwencje. No, 20-lecie międzywojenne też nie należy do chlubnych rozdziałów w stosunkach polsko-niemieckich. Nawet Demokratyczna Republika Weimarska uznawała Polskę za państwo sezonowe, miała też takie rewanżystowskie dążenia do tego, żeby odzyskać w cudzysłowie dawne tereny niemieckie, za takie był uznawany zabór pruski. I tutaj panował konsensus, że traktat wersalski był czymś złym dla Niemiec, stąd też te napięcia między Polakami a Niemcami, wojna gospodarcza, to wszystko tak naprawdę troszkę się gdzieś tam zakończyło w 1934 roku, zobaczmy, tego paktu o nieagresji między Polską a Niemcami, no ale doprowadziło to do II wojny światowej, także to są takie trochę daleko dalej idące konsekwencje odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj to, zresztą w całym okresie międzywojennym, to rzekome zagrożenie płynące z Polski było bardzo mocno podsycane, czy to przez prasę, czy przez literaturę niemiecką. Na ile ono było realne, możemy ocenić, że Polska raczej nie miała szans na to, żeby napaść Niemcy i wygrać jakąkolwiek wojnę z nimi. No ale to zagrożenie było, tak?
No, to na tym polega właśnie propaganda i na tym polega usprawiedliwianie niektórych działań. O tak możemy powiedzieć, bo obecnie również widzimy takie usprawiedliwianie działań w wielu wypadkach, w wielu wojnach. właśnie tłumaczenie na temat zagrożenia wyimaginowanego, ewentualnie realnego zagrożenia. Tak również wtedy było. Także możemy podsumować, że w Polsce była radość 11 listopada, no ale jednak na terenach niemieckich, na terenach pruskich niekoniecznie była radość, raczej porażka, bo przegrana wojna po pierwsze, a po drugie trochę poniżenie, prawda?
Tak, tak. To znaczy ta legenda ciosów w plecy, którą tak bardzo mocno wykorzystał potem Adolf Hitler. Zresztą ten kryzys ekonomiczny lat 20., 30., on był bardzo w Prusach Wschodnich widoczny, ponieważ one zostały jako fizycznie oddzielone od Niemiec tym tak zwanym korytarzem polskim. To też warto dodać, że aby dojechać do Rzeszy, wschodnio Prusacy musieli pokonać kawałek Polski. No, sensem tego było to, żeby dać Polsce dostęp do morza. I tutaj ta wyspa wschodniopruska, to wręcz to, co pan wspomniał, te tworzenie obrazu wroga. Najpierw to był Rosjanin i Kozak podczas pierwszej wojny światowej, potem to miejsce bardzo szybko zajmuje Polak. Przez propagandę miejscową we wszystkich możliwych kanałach transmisji, literatura, prasa, media, tak, to widać było do momentu wybuchu II wojny światowej. To przygotowywało grunt też pod tą II wojnę światową. Przecież niektórzy historycy utrzymują, że pierwsza wojna światowa to tak naprawdę i druga wojna światowa to jest jedna wojna z taką przerwą, która nastąpiła w tym 20-leciu międzywojennym. To poniżenie, o którym pan wspomniał, ta legenda ciosu w plecy zadanego Niemcom przez Żydów, komunistów, no ona potem bardzo mocno odżyła w propagandzie Adolfa Hitlera i tych sukcesach wyborczych, których tutaj miał wiele w Prusach Wschodnich, szczególnie też na Mazurach 80% głosów oddanych na niego. Także to wszystko było i tak jak pan mówi, no to też widzimy dzisiaj bardzo dobrze na przykładzie wojny na Ukrainie, też tworzenie tego obrazu wroga przez Rosjan. On jest oczywiście nieprawdziwy, ale tworzony na potrzeby propagandy wewnętrznej, na to, żeby pokazać ludziom, że ta wojna jest słuszna. Że
usprawiedliwienie ataku i usprawiedliwienie tego, w jaki sposób działamy. Zawsze tak było. No ale miejmy nadzieję, że tak w przyszłości nie będzie. Dziękujemy bardzo za ten rys historyczny. Pan Rafał Żytyniec był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu dyrektorze, dziękuję państwu.